Radio Wschodnie.
A w studiu wschodnim kolejny gość, dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, no właśnie rozmawiamy o sytuacji relacji polsko-białoruskich w kontekście przede wszystkim zatrzymania działaczki polonijnej Anny Paniszewej, no ale też pamiętamy, że to wszystko zaczęło się od uroczystości i reakcji na uroczystości związane z uczczeniem pamięci żołnierzy wyklętych. We wtorek białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych najpierw poleciło polskiemu konsulowi w Brześciu opuścić Białoruś w związku z jego udziałem w obchodach tego Dnia Żołnierzy Wyklętych. No w odpowiedzi mieliśmy polską reakcję, czyli uznanie za persona non grata dyplomatę z ambasady białoruskiej w Warszawie. Potem białoruskie MSZ poleciłoby dwóch z kolei polskich dyplomatów, konsul generalny w Grodnie, konsul z tej placówki opuściło w ciągu 48 godzin terytorium Białorusi. Mamy deklarację polskiego MSZ-u, że Polska zgodnie z zasadą wzajemności odpowie na tę nieuzasadnioną decyzję Mińska. A ja mam na początek pytanie, czy to już dyplomatyczno-polsko-białoruska wojna, czy po prostu jakiś zgrzyt, który za chwilę zostanie zażegnany?
Przede wszystkim, jak dobrze pamiętamy, to nie jest pierwsza taka sytuacja, bo już wcześniej były naciski ze strony Białorusi, żeby zmniejszyć personel dyplomatyczny Polski na Białorusi, co skończyło się opuszczeniem przez Białoruś, jak wiemy, sporej liczby polskich dyplomatów, co wywołało oczywiście reakcję Zachodu, ale tak naprawdę po tych reakcjach sytuacja wyglądała dość źle, bo mamy dość dużą mniejszość polską na Białorusi, która też potrzebuje obsługi konsularnej, chcąc Polskę odwiedzać, chcąc uzyskać wizę do Polski. Sporo mamy białoruskich studentów, sporo też ludzi pracuje w Polsce, więc to jest duże wyzwanie dla nas. Ale tak naprawdę ja myślę, że tutaj musimy oderwać albo rozdzielić te kwestie, które są komunikowane przez Białoruś od realnych powodów tego napięcia, bo zauważmy, że od dnia pamięci żołnierzy wyklętych już trochę minęło czasu, tak? Ale to wydalenie polskiego konsula z Brześcia nastąpiło zaraz po publikacji tego głośnego filmu o Łukaszence Złote Dno, który, jak wiemy, opublikował bloger Nexta. To jest, niektórzy porównują ten film do podobnego dokumentu przygotowanego przez Fundację Nawalnego, pokazującą rozkoszne życie Władimira Putina. Ja myślę, że ten film mógł rozsierdzić Łukaszenkę, tym bardziej, że on nie tylko pokazuje to rozkoszne życie Łukaszenki, ale też pokazuje gdyby jego romanse, pokazuje korupcyjne schematy i uderza w ten mit w te swoje baćki, który troszczy się o naród, który praktycznie jest ubogi, zbiera się sam ziemniaki, marchewkę, kosi trawę. Tutaj pokazany jest zupełnie inny obraz Łukaszenki jako najbogatszego człowieka na Białorusi, który dysponuje kilkoma rezydencjami w najróżniejszych miejscach Białorusi, których utrzymanie kosztuje setki tysięcy dolarów, a wyposażenie było jeszcze droższe. Więc ja bym to wiązał raczej z tym wydarzeniem, tym bardziej, że Białoruś już dwukrotnie występowała do władz Polski o ekstradycję blogera Nexty, a czy niechty bardziej to się powinno czytać w języku polskim, bo w sumie to X to jest bardziej jak H. I tutaj widzimy, że reakcja Polski oczywiście była jednoznaczna, czyli odrzucono te prośby Białorusi. Więc ja mam to wiązał z tym problemem, bo jest to film, który zyskał ogromną popularność, obejrzało go już ponad 5 milionów osób. I jest to poważny problem wizerunkowy dla Łukaszenki.
Problem niezwykle istotny, problem poważny, ale z premedytacją w takim razie wywołany przez reżim białoruskiego prezydenta. No mamy też takie reakcje polskiego MSZ-u, w którym wprost się wskazuje na to, że Białoruś intencjonalnie doprowadziła do zaostrzenia tego kryzysu dyplomatycznego z Polską.
Tak, moim zdaniem tak, dlatego że oczywiście pojawiały się w mediach białoruskich, tych państwowych, kontrolowanych przez reżim, informacje o obchodach Dnia Żołnierza Wyklętych. Była krytyka między innymi, jak wiemy, tutaj między innymi dotyczyła ona kwestii świętowania czy czczenia pamięci niektórych przedstawicieli, między innymi Burego, przedstawicieli podziemia niepodległościowego, którzy oskarżani są przez Białoruś o czystki etniczne wymierzone właśnie w ludność białoruską, ale te działania, one były takie, można powiedzieć, czysto propagandowe. One nie miały większego znaczenia, więc to jest trochę dziwna sytuacja, że nagle po kilku dniach ta sprawa jest odkopywana, rozgrzewana i budzi tak wielkie emocje na Białorusi, kiedy minęło, jak wiemy, ponad tydzień już od obchodów, więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie pretekst, który posłużył władzom Białorusi do ataków na Polskę. Dodajmy, że podobne ataki były skierowane w tym samym czasie na Ukrainę i to możemy łączyć między innymi właśnie z odmową udzielenia zgody samolotowi prezydenta Białorusi na przelot przez terytorium Ukrainy i nagle potem okazało się, że na terytorium Białorusi działają jakieś organizacje terrorystyczne, które są finansowane i wspierane przez Ukrainę. Więc to jest po prostu moim zdaniem próba z jednej strony konsolidacji reżimu przede wszystkim białoruskiego, który chce pokazać, że jest silny i kontroluje sytuację na Białorusi i też pokazać, że wszelka aktywność opozycji jest związana przede wszystkim z próbą ingerowania państw sąsiednich, Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich w sytuację wewnętrzną na Białorusi i też odwrócenia uwagi, krótko mówiąc, od między innymi tego filmu, który jest, jak powiedziałem, poważnym procesem wizerunkowym dla Łukaszenki.
Film jest niewątpliwie problemem, ale tych problemów, jeśli chodzi o Białoruś, no ten kraj ma całą masę, już pomijam te protesty związane z wyborami prezydenckimi, to niezadowolenie społeczne, ale mamy trudną sytuację gospodarczą, o której także mówił nasz dzisiejszy pierwszy gość, Andrzej Poczobut, właśnie z Białorusi. Mamy też trudną sytuację związaną oczywiście z pandemią koronawirusa.
Oczywiście, to jest prawda, ale też obserwujemy wzmożoną presję Federacji Rosyjskiej, wspólne ćwiczenia wojskowe. Widzimy też, że tutaj Rosja, z tych oficjalnych danych, które docierały do nas, widzimy, że Rosja stawia ultimatum Łukaszence, dalsza pomoc finansowa jak najbardziej, ale w zamian za ustępstwa, jeśli chodzi o integrację w ramach państwa związkowego i zgodę Białorusi na realizację poszczególnych tak zwanych map drogowych, to jest wielki problem dla Białorusi, ponieważ Białoruś jest obecnie izolowana praktycznie na arenie międzynarodowej. Przykład właśnie z tym incydentem związanym z przelotem przez Ukrainę, znaczy z tym niedoszłym przelotem przez Ukrainę, pokazuje, że Łukaszenka praktycznie jest uzależniony od Rosji, bo poza Federacją Rosyjską mało które państwo chce z nim utrzymywać kontakty dyplomatyczne wręcz. Jest objęty sankcjami on personalnie Unii Europejskiej, to zmusza Łukaszenkę do szukania wsparcia praktycznie tylko i wyłącznie w Federacji Rosyjskiej. I Federacja Rosyjska ma tego świadomość i wykorzystuje to brutalnie, więc ja myślę, że ten rok, który ten przyszły rok, obecny przyszły rok, to będą lata pogłębionej integracji Białorusi i Rosji, która może skutkować wręcz utratą suwerenności Białorusi. I też większego uzależnienia gospodarczego Białorusi od Rosji, ponieważ...
To zresztą, panie doktorze, koresponduje z tym, co czy jak ten cały konflikt oceniają dziennikarze, publicyści Niezależnego Radia Swoboda, którzy oceniają, że konflikt dyplomatyczny między Białorusią a Polską całkowicie korzystny jest tylko dla Moskwy właśnie.
To prawda, oczywiście. I tutaj myślę, że to, ale on jest wywołany tak naprawdę przez samą Białoruś, tak? Tak samo jak napięcia między Białorusią a państwami bałtyckimi, które teraz też podniosły się w konsekwencji między innymi przeniesienia eksportu produktów rybopochodnych z portów bałtyckich do portów rosyjskich. Kwestia też, no tych incydentów między Polską a Białorusią w ostatnim półroczu było bardzo dużo. Znamy te słynne oskarżenia Łukaszenki o to, że Polska chce oderwać grodzieńszczyznę, że Polska kieruje protestami na Białorusi, że w Polsce w ogóle były sfałszowane wybory i tak naprawdę Polska chce odwrócić uwagę od właśnie fałszyw wyborczych, ingerując w sprawy wewnętrzne Białorusi. Więc te napięcia, one były praktycznie przez całe pół roku i Rosja oczywiście dość spokojnie reaguje i powoli, stopniowo stawia kolejne żądania. Pożyczki oczywiście jak najbardziej godzi się udzielać Białorusi, ale chce czegoś w zamian. I chce po prostu, krótko mówiąc, w zamian, aby Białoruś stopniowo integrowała się z Rosją. Inaczej mówiąc, żeby po prostu była bardziej zależna od Rosji, tak?
I w tej sytuacji widzimy, że no jednak z każdym tego typu działaniem Białoruś staje się coraz większym zakładnikiem akurat Moskwy. Ale w takim razie jeszcze na koniec chciałem zapytać pana doktora o to, czy właśnie w tej całej awanturze dyplomatycznej będzie, czy powinna być daleko idąca reakcja polskich władz, czy ten konflikt dyplomatyczny będzie się nasilał, no i do czego on może doprowadzić? Mówię tutaj o tych relacjach akurat polsko-białoruskich.
Ja myślę, że tutaj Polacy oczywiście zareagują symetrycznie, bo tak z reguły jest przyjęto w dyplomacji, ale pogłębianie tego konfliktu dyplomatycznego jest w Polsce skrajnie nie na rękę. Dlaczego? Jak już powiedziałem, mamy dużą liczbę studentów białoruskich w Polsce, których musimy obsłużyć przed przyjazdem do Polski, czyli muszą uzyskać wizę i tak dalej. Mamy też sporą liczbę Białorusinów, którzy pracują w Polsce i którzy przenoszą realne korzyści polskiej gospodarce. Mamy też ruch transgraniczny Białorusinów, którzy robią zakupy w Polsce. Robili przez całe dziesięciolecia i zostawiali w Polsce ogromne kwoty pieniędzy. Więc ja myślę, że z punktu widzenia Polski pogłębianie tych napięć jest jak najbardziej niekorzystne. No ale nie możemy też w sytuacji, kiedy Białoruś dawnie łamie prawo i oskarża nas o rzeczy, które są jakieś kuriozalne, stać się szczelnie i przyglądać się. Tak? No, musi być reakcja symetryczna. Oczywiście pogłębia, jak już powiedzieliśmy wcześniej, izolację Białorusi.
O tym, jaka ta reakcja będzie, oczywiście będziemy także mówić na antenie Radia Lublin. Do tego tematu będziemy pewnie także wracać. Bardzo dziękuję tymczasem za rozmowę dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Był gościem, ostatnim gościem Studia Wschodniego na dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.